Oczy Gandalfa błyszczały, gdy pochyliwszy się, spod ściągniętych brwi zaglądał pilnie w twarz Rohirrima. — Pójdę sam — odparł tamten po namyśle. — Ale jakie imiona mam oznajmić królowi? Co mu o was powiedzieć? Zdajesz się stary i znużony, a jednak groźny i srogi, wbrew pozorom. — Dobrześ przyjrzał się i słusznie osądził — rzekł czarodziej. — Jestem Gandalf. — Wracam i zważ, odprowadzam królowi konia. To cienisto grzywy wielki, którego niczyja ręka prócz mojej nie okiełzna. Ze mną jest Aragorn, syn Aratorna, spadkobierca królów, który dąży do Mundburga. A oto Legolas, elf, i Gimli, krasnolud, nasi przyjaciele. Idź i powiedz swemu panu, że stanęliśmy u jego bram i pragniemy z nim rozmowy, jeśli dopuści nas na swój dwór.
Niezwykłe wymieniłeś imiona. Powtórzę je wszakże mojemu władcy.
Zobaczymy, co na to król powie, odparł wartownik. Czekajcie na mnie. Przyniosę wam odpowiedź, jaką Theoden uzna za właściwą. Nie obiecujcie sobie za wiele. Czasy mamy teraz surowe. I odszedł szybkim krokiem, pozostawiając obcych pod czujną strażą swoich towarzyszy. Wrócił po chwili. Chodźcie ze mną, rzekł. Theoden pozwolił was wpuścić, lecz wszelką broń, nawet kije, macie złożyć u progu. Oddźwierny wam ją przechowa. Posępne wrota otwarły się wreszcie. Wędrowcy weszli przez nie gęsiego w ślad za przewodnikiem. Znaleźli się na szerokiej ulicy wybrukowanej ciosanym kamieniem, wznoszącej się wciąż pod górę, niekiedy ślimakiem, a niekiedy kilku stopniami starannie zbudowanych schodów. Minęli mnóstwo drewnianych domów i ciemnych drzwi. Równolegle do ulicy perlił się i szumiał jasny potok ujęty w kamienne koryto. W końcu dotarli na szczyt wzgórza. Wysoki pomost górował nad zielonym tarasem, u którego stóp spod kamienia wyrzeźbionego w kształt końskiej głowy tryskało wesołe źródełko. Woda ściekała z niego do wielkiego zbiornika, a dalej do potoku. Przez taras wiodły schody, szerokie i ogromne, a na ostatnim stopniu stały z dwóch stron wykute w kamieniu ławy. Siedzieli tam królewscy strażnicy, którzy trzymali na kolanach obnażone miecze. Złociste włosy mieli splecione w warkocze. Słońce grało w ich zielonych tarczach i w jasnych, polerowanych pancerzach. Gdy się podnieśli z ław, wędrowcy ujrzeli mężów tak rosłych, jak rzadko bywają śmiertelnicy. Drzwi są tu, na wprost, rzekł przewodnik. Ja muszę wracać do bramy na służbę. Żegnajcie. Oby was król raczył przyjąć łaskawie. Zawrócił i odszedł spiesznie. Wędrowcy wstępowali po ogromnych stopniach pod okiem straży. Gwardziści króla patrzyli na nich z góry, bez słowa, póki Gandalf nie stanął na kamiennym tarasie u szczytu schodów. Wówczas niespodzianie pozdrowili go chórem dźwięcznych głosów w swoim rodzinnym języku. — Witajcie, przybysze z dalekich stron — powiedzieli, zwracając miecze rękojeścią do gości na znak pokojowych zamiarów. Zielone, drogocenne kamienie zamigotały w słońcu. Potem jeden z gwardzistów wystąpił z szeregu i odezwał się we wspólnej mowie. — Jestem odźwiernym Theodena — rzekł. — Nazywam się Hama. Proszę, odłóżcie wszelki oręż, nim wejdziecie do pałacu. Pierwszy Legolas złożył w jego ręce swój sztylet o srebrnym trzonku, kołczan i łuk. — Strzeż pilnie mojej broni — powiedział. — Bo pochodzi ona ze Złotego Lasu i dostałem ją w darze od pani z Lorien. Zdumienie błysnęło w oczach odźwiernego. Pospiesznie odstawił broń pod mur, jak gdyby bojąc się jej dotykać. — Obiecuję ci, że jej tu nikt nie ruszy — rzekł. Aragorn wahał się przez chwilę. — Wola moja wzdraga się — rzekł — przed odłożeniem miecza i powierzeniem Andurila w ręce innego człowieka. — Taka jest wola Theodena — powiedział Hama. — Nie mam pewności, czy wola Theodena
syna Thengla, jakkolwiek jest on władcą Rohanu, powinna przeważać nad wolą Aragorna, syna Aratorna, dziedzica Elendila z Gondoru. Stoisz przed domem Theodena, nie zaś Aragorna. Nawet gdyby ów Aragorn był królem Gondoru i zasiadał na stolicy Denethora, odparł Hama, szybko stając przed drzwiami i zagradzając drogę. Miecz zwrócił teraz ostrzem ku gościom. Jałowy spór, wmieszał się Gandalf. Żądanie Theodena jest zgoła niepotrzebne. Lecz daremnie próbowalibyśmy się sprzeciwiać. Wola króla, słuszna czy nie, rozstrzyga w jego własnym pałacu. Prawda, rzekł Aragorn. I chętnie spełniłbym życzenie gospodarza, choćby nim był drwal w swoim szałasie, gdybym nosił u pasa inny miecz. Lecz to jest Anduril. Jakkolwiek zwie się twój oręż, odłóż go tutaj, powiedział Hama, jeśli nie chcesz walczyć sam jeden przeciw wszystkim mężom w Edoras. Nie walczyłby sam jeden, odezwał się Gimli, przesuwając palcem po ostrzu toporka i groźnie spoglądając na odźwiernego, jakby to było młode drzewko, które nadaje się do ścięcia. Nie sam by walczył. Spokój, spokój, rzekł Gandalf. Jesteśmy wszyscy tu przyjaciółmi. A przynajmniej powinniśmy być przyjaciółmi. Kłótnią nic nie zyskamy, tylko ucieszymy Mordor. Ja w każdym razie oddaję mój miecz. Strzeż go, Hamo, dobrze, bo to Glamdring, wykuty przez elfów bardzo dawno temu. A teraz przepuść mnie. Dalejże, Aragornie. Zwolna Aragorn odpiął pas i sam odstawił swój miecz pod ścianę. Zostawiam Andurila tutaj, rzekł. Lecz nie waż się, Hamo, dotknąć go, ani też nie pozwól, by go tknął ktokolwiek. W pochwie przez elfów sporządzonej kryje się bowiem ostrze, które było złamane i zostało na nowo przekute. Ongi wykuł je Telhar w zamierzchłej przeszłości. Prócz spadkobiercy Elendila, każdy, kto by jego miecza dobył, padnie rażony śmiercią. Odźwierny cofnął się o krok i ze zdumieniem spojrzał na Aragorna. Rzekłby kto, że przybyłeś z niepamiętnych czasów na skrzydłach legendy, powiedział. Będzie jak rozkazujesz. Ano, w towarzystwie Andurila może i mój toporek bez wstydu odpocząć, mruknął Gimli i położył swój oręż na ziemi. Zrobiliśmy wszystko, czego od nas żądałeś. Prowadź teraz do swego króla. Lecz odźwierny jeszcze się wahał. Masz laskę, zwrócił się do Gandalfa. Wybacz, ale kij także musisz zostawić pod drzwiami. Od rzeczy gadasz, odparł Gandalf. Co innego przezorność, a co innego grubiaństwo. Jestem stary. Jeśli nie pozwolisz mi wspierać się na lasce, siądę tutaj i poczekam, aby Theoden raczył do mnie wyjść na pogawędkę. Aragorn zaśmiał się. Każdy ma jakiś skarb, który zanadto miłuje, by go powierzyć w cudze ręce. Czy każecie starcowi wyzbyć się jedynej podpory? Pozwólcie nam wreszcie wejść. Laska w ręku czarodzieja to pewnie coś więcej niż tylko podpora starości, odparł Hama. Uważnie przyjrzał się jesionowej różdżce, na której opierał się Gandalf. Lecz w przypadku wątpliwym wolno uczciwemu człowiekowi powodować się własnym sądem. Wierzę, że jesteście nam przyjaciółmi godnymi zaufania, gośćmi, którzy nie żywią złych zamiarów. Wejdźcie. Gwardziści odsunęli ciężkie rygle i pchnęli drzwi, które otworzyły się zwolna ze zgrzytem zawiasów. Goście weszli. Wnętrze wydało się ciemne i gorące w porównaniu z jasnością i świeżością pagórka. Sień była długa, obszerna, pełna cieni i półświateł. Potężne filary wspierały wysoki strop. Lecz tu i ówdzie snopy słonecznego blasku padały z okien zwróconych na wschód i umieszczonych w górze pod szerokimi okapami. Przez wycięty w stropie otwór smuszki dymu wzbijały się ku blademu błękitowi nieba. Gdy oczy przybyszów nawykły do półmroku, dostrzegli, że posadzka ułożona jest z różnobarwnych kamieni i że znaki runiczne oraz dziwne napisy wiją się po niej u ich stóp. Zauważyli, że filary są bogato rzeźbione i lśnią matowym złotem, mieniąc się przygaszonymi kolorami. Na ścianach wisiały rozpięte ogromne tkaniny, przedstawiające postaci z dawnych legend, niektóre spłowiałe ze starości, a niektóre zatarte w mroku. Lecz jeden z tych obrazów jaśniał w pełnym słonecznym blasku. Wyobrażał on młodego rycerza na białym koniu. Młodzieniec dołł w wielki róg, a złote włosy rozwiewał mu wiatr. Koń miał głowę podniesioną, czerwone nozdrza, szeroko rozdęte, węszyły w oddali bitwę. Pienista, zielona i biała woda sięgała mu burzliwą falą do kolan. — Patrzcie, to Eorl młody — rzekł Aragorn. Tak wyglądał, gdy wyruszał z północy, aby stoczyć bitwę na polach Celebrantu. —